Przy mikrofonie Michał Trela. Wreszcie się zaczęło. Jesteśmy po 20. kolejce Ekstraklasy. Został do rozegrania tylko jeden poniedziałkowy mecz Korony z ŁKS-em, ale o 8 spotkaniach możemy już porozmawiać. Razem ze mną jest Grzegorz Wojtowicz.
Witam wszystkich.
Ale chciałbym zacząć od tego, trochę kulis zdradzić, że nie tylko Ekstraklasa w ten weekend się odbywała, bo oglądałeś Super Bowl z tego co wiemy, więc podziel się wrażeniami. Ja nie oglądałem, ale jest trochę fanów w Polsce zawsze, to jest wydarzenie w skali globalnej, więc jak wrażenia po Super Bowl?
No ja specjalistą nie jestem. Jestem takim kibicem futbolu amerykańskiego, że lubię obejrzeć raz na jakiś czas mecz, no i Super Bowl, chociaż w tym roku też półfinały obydwa zaliczyłem. No, mecz był bardzo dramatyczny i ciekawy, ale tak naprawdę dopiero od, ja wiem, w drugiej połowie, a w zasadzie ostatnia kwarta i dogrywka, bo po raz drugi w historii Super Bowl była dogrywka, no ale oczywiście wygrali Kansas Chiefs, czyli drużyna, która obroniła tytuł, no i pokonali San Francisco 49ers, czyli też taką słynną drużynę, no ale ostatnio mniej utytułowaną, znaczy mniej, nie tyle utytułowaną, ale długo czekającą na tytuł. Natomiast dla Chiefs jest to trzeci tytuł chyba w ostatnich 5 latach, taka nowa dynastia, no i ich rozgrywający Patrick Mahomes, który po prostu jest już porównywany do najsłynniejszych quarterbacków. Właśnie w ostatniej akcji rozprowadził tak ją, że właśnie Chiefs wygrali, choć w zasadzie przez większość meczu przegrywali te spotkanie. No było tam dużo bardzo ciekawych sytuacji, zwrotów, no ale może tyle. Wracamy do ekstraklasy, bo ja specjalistą od futbolu nie jestem.
Tak, a ja też się nie znam, więc się nie wypowiem. Odsyłamy zainteresowanych tym tematem do podcastu NFL po godzinach Michała Gutki, Kuby Kazuli, których pozdrawiam, a my wróćmy do Ekstraklasy, na którą czekaliśmy bardzo mocno. I jesteśmy w takiej sytuacji, że oczywiście po takiej długiej przerwie, gdzie wszyscy śledzą transfery, przygotowania, wszyscy mają jakieś przewidywania, szuka się od razu potwierdzeń albo zaprzeczeń tego, czego się spodziewaliśmy po pierwszej kolejce. Natomiast moje przynajmniej doświadczenia są takie, że pierwsza kolejka nowej rundy jest trochę rozgrywana dla zmyłki, trochę tak jak z pierwszą serią gier na wielkich turniejach, że trudno na tej podstawie wyłonić mistrza i spodziewać się, kto będzie mocny, kto nie. Dlatego miałbym propozycję, żebyśmy porozmawiali o 20. kolejce Ekstraklasy, o meczach, o tym, co się działo, a spróbowali nie wyciągać wniosków bardzo daleko idących, bo jest ryzyko, że za tydzień będziemy je musieli odkręcać. Ja tak czuję, że dopiero po drugiej kolejce zaczniemy wiedzieć trochę więcej o sile poszczególnych drużyn. No ale mamy taką sytuację teraz w naszej lidze, że przy 6 drużynach, powiedzmy, walczących w tej chwili o tytuł, prawie każdej serii gier będzie się zdarzał jakiś taki bezpośredni mecz między nimi, jakieś ważne spotkanie dla układu górnej części tabeli. I od takiego meczu, który się hitowo zapowiadał, chciałbym zacząć, bo wszyscy oczekiwali, w jakiej formie zaprezentuje się Śląsk Wrocław po przerwie zimowej. I słyszałem takie głosy, że to mecz z Pogonią Szczecin może być dla Śląska idealny właśnie, że mimo iż to rywal trudny teoretycznie, nie za dobrze zaczynać z Pogonią od razu w pierwszej kolejce, no to wiemy, jaka potrafiła być Pogoń. Naiwna, biegnąca do przodu, dominująca jeśli chodzi o posiadanie piłki i zostawiająca mnóstwo przestrzeni. Pogoń zagrała we Wrocławiu zupełnie inaczej i miałem wrażenie, że w Pogoni też wiedzieli, że grając tak jak zwykle będą dość łatwym łupem dla Śląska, który będzie mógł poczekać i skontrować i wykorzystać przestrzenie. Pogoń oddawała inicjatywę, Śląsk przeważał przez większość tego meczu, no ale to Pogoń wygrała. Czy tutaj możemy mówić o pewnej takiej mądrości jednak Pogoni i nawiązaniu do meczu kończącego, czy odbywającego się tuż przed końcem roku, kiedy oni z Widzewem w dość podobnym sposób, właśnie w wyrachowany sposób wygrali, inaczej niż Pogoń do tego przyzwyczaiła.
Może jest trochę racji w tym, co mówisz, choć ja myślę, że Pogoń też nie do końca chciała tak grać, zwłaszcza jeśli chodzi o pierwszą połowę. prostu Śląsk grał bardzo dobrze i wydaje mi się, że Śląsk dominował w drugiej linii. Po prostu był lepszy w środku pola, dlatego też odnosiło się wrażenia, nawet nie wrażenie, tylko tak było, że to on był stroną raczej dominującą, przeprowadzał groźniejsze ataki. I myślę, że dopiero po tych zmianach, które dokonały się w drugiej połowie, ta Pogoń zaczęła trochę lepiej funkcjonować w środku pola. Aczkolwiek zgadzam się też z tobą, że to nie była też taka naiwna Pogoń, która po prostu robi wszystko, żeby tylko atakować, zostawia ogromne przestrzenie rywalowi do kontrataków i jest pod tym względem bezradna. Na pewno było sporo tutaj wyrachowania, ale myślę, że ten obraz meczu taki, że to raczej Śląsk dominował przez jego większą część, a nie Pogoń, brał się z tego, że po prostu no, Śląsk trochę lepiej grał w drugiej linii.
Ale to był taki mecz, którego o tyle się spodziewałem, że Śląskowi się kiedyś zaczną takie przytrafiać, bo jestem niemal przekonany, że Śląsk jesienią przynajmniej by taki mecz zremisował, że były sytuacje, w których mógł strzelić gola, że nawet jeśli stracił, no to w samej końcówce, kiedy Klimala omal nie wcisnął piłki do bramki, ale ona przeleciała po niewłaściwej stronie słupka z perspektywy Śląska. No, wiele było takich meczów już w tym sezonie, kiedy Śląsk grając znacznie gorzej, potrafił przynajmniej zremisować, czasem nawet wygrać. Tutaj już na dzień dobry tego łutu szczęścia przy dobrej postawie, bo tu się zgadzam jak najbardziej, że Śląsk się prezentował bardzo dobrze. Zabrakło, żeby zejść z innym wynikiem. Natomiast no, o tym trochę wiele osób mówiło, że Śląskowi kiedyś taki moment się musi przytrafić. I to jest o tyle duża sprawa, że Śląsk Wrocław przegrał w lidze po raz pierwszy od sierpnia, od tego meczu ze Stalą Mielec na samym początku sezonu, kiedy Śląskowi się jeszcze zupełnie niewiele układało. Więc no, można mówić, że to jest pół roku od ostatniej porażki w lidze. Oczywiście do tego pół roku liczy się ponad miesiąc przerwy w rozgrywkach, ale jednak. I teraz jest ważne pytanie na sam początek, jak Śląsk na to zareaguje, bo często zespoły, które właśnie mają taką serię, gdy ją przerwą, mają problem, żeby wrócić na takie dobre tory od razu. Jak ty się tutaj spodziewasz, jak oni mogą zareagować na to, co się wydarzyło po dobrym meczu, ale jednak przegrana na dzień dobry?
No, na pewno się muszą do tego uczucia przyzwyczaić, że ponieśli porażkę, ale myślę, że gdy się ponosi porażkę po takim meczu, to oczywiście jest to bolesne, no, ale to nie spowoduje jakiegoś załamania psychicznego. No, jeśli masz świadomość, że robiłeś większość rzeczy dobrze, że byłeś bardzo bliski, że ci tym razem tego szczęścia zabrakło, że tym razem to rywal miał szczęście, a nie ty. To myślę, że to nie jest jakieś takie dołujące. Oczywiście, jak padniesz w jakiś korkociąg, jedna, druga porażka, to wtedy zaczynasz w to wątpić. Natomiast ja myślę, że pod względem psychicznym tu nie będzie na razie problemu, bo myślę, że ten mecz nie był taki, żeby spowodował jakąś wyrwę w psychice Śląska. Natomiast, no, tak jak mówiłeś, no, Śląsk grał mnóstwo gorszych meczów jesienią i je wygrywał. Tutaj zagrał całkiem przyzwoite spotkanie, a przegrał. No, to na przestrzeni sezonu takie sytuacje się zdarzają i się będą zdarzać. No, sami przed sezonem, znaczy w zapowiedzi, zapowiadaliśmy z. Tak snuliśmy takie przypuszczenia, że Śląskowi już tak łatwo nie będzie szło, to znaczy tak łatwo, tak szczęśliwie, że po prostu no, musi się to troszkę odwrócić, bo nie ma tak w futbolu, że zawsze los sprzyja. No i tak się stało. No, to był mecz dla Pogoni, jak powiedział trener Gustafsson, kluczowy, bo gdyby oni to spotkanie przegrali, to już raczej nie mówilibyśmy o szóstce walczącej o mistrzostwo, tylko o piątce. Oczywiście dalej Pogoń jest tam na granicy tych zespołów, które zaliczamy do tego, że będą walczyć o mistrzostwo, no ale dzięki temu zwycięstwu oni tą pozycję jeszcze zachowali. Jeszcze możemy mówić, że o mistrza walczy szóstka. No, tutaj na pewno ogromną rolę odegrało też szczęście, ale też umiejętności bramkarza, który miał kilka interwencji, no i ten Cech, który chyba 2 razy wybił piłkę z bramki, raz na pewno albo miał jakieś takie kluczowe interwencje, no i też nawet no i szczęście takie jak ten gol, no, który niby wszystko w tej akcji było okej, no ale dwóch piłkarzy Śląska próbowało tą wybić piłkę i miało ją jakoś w swoim zasięgu, a robili to tak niefortunnie, że de facto wpakowali ją do bramki. Chociaż gol nie został uznany jako samobójczy, ale de facto takim był.
Tak, dyrektor sportowy Pogoni Szczecin Dariusz Adamczuk był pytany jesienią w Canal Plus Sport w Lidze Plus Ekstra, co wziąłby do Pogoni Szczecin ze Śląska Wrocław i powiedział, że szczęście. I trochę wtedy był krytykowany we Wrocławiu, zwłaszcza za tę wypowiedź. No, on oczywiście tłumaczył, że nie miał na myśli nic złego, no ale ten łód szczęścia, który Śląsk miał jesienią Pogoni, go brakowało, teraz był zdecydowanie przy drużynie gości. No i to też trzeba podkreślić, że to była wygrana. Są takie w lidze różne trudne tereny, niewygodni rywale, a Pogoń Szczecin we Wrocławiu od dawna nie potrafiła wygrywać i
Tak.
to był dla nich trudny teren, więc to też taka sprawa, no, że oni to przełamali właśnie obojętnie jaki sposób, ale to się udało. No i jakkolwiek we Wrocławiu na pewno żałują, że tak się rozpoczęła runda, to z perspektywy neutralnego obserwatora Ekstraklasy nie mogło się wydarzyć nic lepszego, bo właśnie ten mecz utrzymał Pogoń w walce o mistrzostwo, o te czołowe miejsca, bo trochę mi jeszcze tak nie przechodzi przez gardło zupełnie, że Pogoń w walce o mistrzostwo, ale powiedzmy, że utrzymał, a za to reszta tej czołówki mogła doskoczyć od razu i te straty Lecha Poznań, Legii Warszawa zaczęły już wyglądać no nie aż tak strasznie, biorąc pod uwagę, że jest 14 kolejek jeszcze do rozegrania. Jagiellonia Białystok z liderem się zrównała, nawet można powiedzieć,
No jest
no, że
liderem.
jest liderem, chociaż to jest
Tak.
oczywiście taki moment, gdzie po prostu na razie bilansem bramkowym jest wyżej,
No tak, ale
ale
też
jest
tak,
liderem,
no.
więc trzymajmy się tego. I chyba trzeba powiedzieć, że z tych drużyn, na które najbardziej patrzyliśmy, czyli na pierwszą szóstkę, Jagiellonia się zaprezentowała najlepiej, że oni rozegrali taki mecz, jakie grali bardzo często jesienią, za co byli chwaleni, ale rozegrali go na wyjeździe, z czym też miewali problemy. Pojechali do Łodzi, strzelili 3 gole, zagrali dobrze, strzelili gole po ładnych akcjach, takich właśnie prowadzonych od samego bramkarza. Więc tamta sielanka w Białymstoku trwa dalej, że tutaj żadne bolesne przebudzenie nie nastąpiło. No ale z drugiej strony, obaj od tydzień temu mówiliśmy o Widzewie, że musi się obawiać i można byłoby ten mecz dorzucać do takich, których się musi obawiać, bo sytuacja w tabeli jest jaka jest. Ale też Widzew moim zdaniem nie zaprezentował się źle. To był po prostu dobry, fajny mecz, w którym jedni i drudzy pokazywali, że potrafią grać w piłkę, no a Jagiellonia po prostu potrafi to lepiej i nie jest to dla nas zaskoczenie patrząc na tabelę.
Oglądając ten mecz, to nawet napisałem takiego tweeta po bramce dla Widzewa, że było to najlepsze pierwsze 10 minut w tym sezonie w Ekstraklasie. I mam wrażenie, że chyba mam rację, że nie było lepszego meczu, który w pierwszych 10 minutach nie było lepszego meczu w tym sezonie. No bo tych pierwszych 10 minutach, chociaż bramka dla Widzewa na 1-1 padła już de facto w 11, tam była 10 minuta, 20 któraś sekunda, no ale już tak to troszkę zaokrągliłem. Ale działo się naprawdę tyle, że można było przecierać oczy ze zdumienia, bo zanim padły gole, mieliśmy dwie fantastyczne interwencje bramkarzy. Atak sunął za atakiem, no i najpierw prowadzenie dla Jagiellonii, odpowiedź Widzewa, więc naprawdę przez te 10 minut wydarzyło się tyle, że czasami są takie mecze, w których po prostu przez 90 minut tyle się nie dzieje, co tutaj. No potem oczywiście no, już aż tyle jakości nie było, to normalne, chociaż intensywność gry praktycznie przez cały czas była bardzo wysoka, więc jak na polską ligę to był według mnie znakomity mecz. I tak naprawdę do tego Widzewa trudno się o coś przyczepić. No oczywiście można się przyczepić o to, jak, że tracił bramki, że popełniał jakieś błędy w obronie, że w tej drugiej połowie no, dał szybko się jak gdyby zaskoczyć, że po prostu dość szybko stracił te dwa gole i tak już się wtedy czuło, że raczej tego nie odrobi, że Jagiellonia już nie powtórzy tego błędu z Krakowa, gdzie w ostatnim meczu z ubiegłego roku prowadziła 3-0 z Puszczą i pozwoliła sobie wydrzeć to zwycięstwo. Skończyło się remisem. Tutaj czegoś takiego nie było. Oczywiście Widzew też miał okazję, mógł zdobyć jakąś kontaktową bramkę, ale Jagiellonia cały czas była groźna i też była bliska, żeby jeszcze podwyższyć to prowadzenie, no i odniosła zasłużone zwycięstwo. Natomiast no, jeśli chodzi o Widzew, to oczywiście chwalimy Widzew, ale dalej tu w tej drużynie w porównaniu do tego, co było jesienią czy wiosną, jakieś specjalnie jakiegoś skoku jakościowego nie widać. No, cały czas będziemy mieć w pamięci te słowa trenera Myśliwca, który krytykował sposób gry poprzez dośrodkowania. Tymczasem widziałem tam jakieś statystyki, że Widzew wykonał w tym meczu 30 chyba 3 dośrodkowania, z czego 8 było celnych, to znaczy takich, że piłka w pole karne dotarła do zawodnika Widzewa, więc coś z tym sposobem gry jeszcze jest chyba nie tak i nie wiem, czy szybko będzie.
No to w to się, tak jak zapowiedziałem, nie dam podpuścić, bo zobaczymy, jak Widzew się
Tak,
zaprezentuje w następnych
no czy
meczach. Natomiast
oczywiście.
ja chciałbym jeszcze do Jagiellonii wrócić, bo często rozmawiamy, że trenerzy tacy upierający się w polskiej lidze, żeby rozgrywać od bramkarza, od tyłu, że z tego jest więcej szkody niż pożytku i
Jest.
często tak jest. Ale patrzyłem na tę Jagiellonię w meczu niedzielnym, która no, aż czekała, aż w to pole karne wejdzie jeszcze kilku zawodników Widzewa, kiedy sytuacja już się wydawała naprawdę ryzykowna, no to oni wtedy dopiero zaczynali rozgrywanie i potrafili jednym, dwoma, trzema podaniami stworzyć sytuację, w której byli nagle na połowie i wyglądało to już jak kontra, że szli, nie wiem, czterech na czterech albo no, po prostu było mnóstwo przestrzeni. Właśnie potrafili bardzo dobrze mijać tę pierwszą linię pressingu i jeśli to się zrobi, no to potem gra się już dużo łatwiej. Jagiellonia jest moim zdaniem jedną z bardzo nielicznych drużyn polskiej lidze i to na przestrzeni ostatnich kilku lat, w której to rozgrywanie od tyłu rzeczywiście przynosi więcej pożytku niż szkody. Oni oczywiście zgubili w tym sezonie gole łatwo w ten sposób. No, koronny przykład to mecz w Poznaniu przy Bułgarskiej, ale oni jakby sobie podsumowali, ile zyskali dzięki podejmowaniu takiego ryzyka, ile stracili, to byliby zdecydowanie na plusie. I no, tutaj to jest właśnie coś, co trzeba przypisać trenerowi, bo nie jest tak, że naściągał nie wiadomo jakich zawodników i tak gra. On nauczył tę grupę ludzi tak grać w trudny, ryzykowny sposób, a teraz to po prostu przynosi korzyści. Jagiellonię można chwalić za to, że gra ładnie, że to się może podobać. Oczywiście, ale dla mnie no, najważniejsze jest, że to nie jest idealistyczne, tylko to jest bardzo skuteczny sposób grania dla nich, że oni ułatwiają sobie mecze rozgrywając w ten sposób. Nie wiem, jak ty to widzisz, ale dla mnie to było właśnie najbardziej imponujące.
No, no rzeczywiście, zwłaszcza, że ja w tej kolejce to tak sobie nawet zwracałem na to uwagę i doliczyłem się 3 bramek straconych właśnie przez próby rozgrywania od tyłu piłki i jeszcze ze 2-3 takie sytuacje, które mogły się tak zakończyć stratą bramki, no ale jakoś w ostatniej chwili cudem się udało uratować, więc na tym tle Jagiellonia rzeczywiście w tym meczu, ale nie tylko w tym, bo generalnie Jagiellonia to umie robić. No i może dzięki temu zyskuje właśnie sporo, że potrafi to robić, że ci piłkarze mają to wytrenowane, a przede wszystkim też mają umiejętności, bo to jest też bardzo ważne, żeby być po prostu dobrze technicznie wyszkolonym, umieć przyjąć piłkę, obrócić się z nią już w momencie przyjęcia, wiedzieć, co się chce zrobić. No, i tutaj ta Jagiellonia. Ja miałem trochę obawy co do Jagiellonii właśnie po tym meczu ostatnim, kończącym rok, że tam może coś pękło, ale nie, no oni po prostu pokazali, że są naprawdę ofensywną siłą. Mają już 48 bramek zdobytych i widziałem też gdzieś takie zestawienie, że na tym etapie sezonu takie liczby, jeśli chodzi o zdobywanie bramek, to osiągała ta Wisła, tylko ta Wisła z pierwszej dekady tego wieku. A więc Wisła Kasperczaka, Wisła Skorży w tych swoich najlepszych sezonach miała nawet lepsze liczby trochę, no ale to po prostu pokazuje, że tak ofensywnie grającej drużyny i tak skutecznej już dawno w naszej lidze nie było.
Tak, no jak ktoś nawiązuje do rekordów Wisły z pierwszej dekady, to jest trochę tak jak w Niemczech ktoś, tylko Bayern Guardioli miał jakieś tam wyniki, no to jest takie, to trochę się nie liczy, czy skoro tylko Bayern Guardioli i Wisła Kasperczaka, to znaczy, że tak naprawdę nikt inny, nikt no, zwyczajny nie potrafił takich wyników osiągać. No, mówimy o Pogoni Szczecin, o Rakowie, że mają siłę ofensywną dużą i popatrzmy, no 35 goli Pogoni w tym sezonie, 36 Rakowa przy meczu mniej, a te 48 Jagiellonii, to jest deklasacja, 12 goli więcej niż druga najlepiej grająca w ofensywie drużyna. To musi naprawdę imponować. No i tutaj znowu gładko strzelone 3 gole na wyjeździe, a potem zarządzanie tym meczem takie, no, przez spokojne rozgrywanie piłki. Przypilnowali właśnie inaczej niż w meczu z Puszczą, żeby tutaj trybuny nie poniosły Widzewa, żeby nie było jakichś takich stykowych momentów, kiedy jeszcze się zrobi panika. Nie, Jagiellonia zupełnie na chłodno tę drugą połowę rozegrała i dlatego jest liderem już po pierwszej wiosennej kolejce. Natomiast zadowolone po pierwszej wiosennej kolejce mogą być jeszcze dwa zespoły ze ścisłej czołówki, czyli Lech Poznań i Legia Warszawa, które zmniejszyły od razu w pierwszej kolejce straty do właśnie lidera. Oba te zespoły wygrały swoje mecze. No i chciałbym, żebyśmy od Lecha może zaczęli, od powrotu Mariusza Rumaka na ławkę. Mówiło się o dużych problemach z ofensywą. Kto tam będzie grał? Tymczasem Filip Szymczak, krytykowany za to, jak wyglądał w rundzie jesiennej, od razu w pierwszej akcji meczu właściwie strzelił gola. I tutaj można nawiązać do tego, co mówiłeś o gubieniu bramek przez zespoły z polskiej ekstraklasy poprzez proste błędy w obronie przy wyprowadzaniu piłki. To był taki moment, Szymczak to wykorzystał. No i Lech, można powiedzieć, no zgodnie z planem zaczął od zwycięstwa u siebie i to na pewno było potrzebne dla no, nastrojów w Poznaniu, żeby po prostu zacząć od wygranej, ale też było potrzebne patrząc na to, co teraz czeka Lecha, bo przeczytam tylko krótko terminarz najbliższy. W następnej kolejce Lech jedzie do Białegostoku, potem gra ze Śląskiem Wrocław u siebie ćwierćfinał Pucharu Polski z Pogonią Szczecin i wyjazd do Częstochowy. Najbliższe 4 mecze to są tylko spotkania ze ścisłą czołówką Ekstraklasy, jeden z tych meczów w Pucharze Polski, więc to też pokazuje, jak ważne było, żeby oni z Zagłębiem tutaj nie zremisowali nawet, żeby od razu weszli w zwycięstwo. Ale jak twoje wrażenia z samej gry, jak twoim zdaniem Kolejosz się zaprezentował?
Czy jak ten mecz się zaczął i te pierwsze, nie wiem, paręnaście minut, no to było imponujące, tak? Był taki Lech, jaki po prostu sobie wyobrażam, że powinien grać u siebie. Totalna dominacja, wysoki pressing, wykorzystanie właśnie tego pressingu, objęcie prowadzenia. No i tak się wydawało mi, że rzeczywiście jest to nowa drużyna z nowym duchem i tak dalej, ale potem taki Lech znowu się zrobił podobny do tego, co był, czyli nie dobił od razu rywala i dał mu po prostu trochę przestrzeni, co jest normalne. No, oni nie grali ze słabym zespołem, Zagłębie Lubin. Oczywiście zaczęło ten mecz kiepsko, potem jakoś tam wróciło do tego meczu, mogło doprowadzić do wyrównania. No, ten Lech już potem tak nie imponował, no ale no, trzeba Lecha pochwalić za to, że nie stracił całkowicie tej kontroli nad meczem, w miarę szybko podwyższył prowadzenie i w zasadzie już to spotkanie do końca kontrolował. A pamiętajmy, jak to wyglądało jesienią, gdzie Lech potrafił marnować i trwonić nie takie przewagi, jakie tutaj, więc generalnie na pewno był to jakiś. Generalnie ten Lech no, zrobił według mnie jakiś krok do przodu w porównaniu z jesienią. Oczywiście, tak jak ty zastrzegałeś na wstępie, ja nie chcę tutaj się też bawić w żadnego proroka, że to będzie lepiej, dużo lepiej, bo ja też sporo mankamentów w grze w Lecha widziałem, no ale Lech jeszcze ma jakieś rezerwy kadrowe, bo to nie był też ten Lech na galowo. Nie grał Welde, który pauzował za kartki. Brakowało Isaka, który ma problemy zdrowotne. Na drugą połowę nie wyszedł Milić, który coś tam, jak trener mówił, profilaktycznie został posadzony na ławce, ale odczuwał jakiś ból w mięśniach, więc ten Lech jeszcze ma trochę problemów, z którymi powinien się uporać. No, trener Rumak tak dał do zrozumienia, że to nie jest skład na Mistrzostwo Polski, czyli tak jakby oczekiwał jeszcze jakichś transferów. Zobaczymy, czy w Poznaniu się jeszcze pokuszą na to, żeby jakiegoś zawodnika ściągnąć. Może zwycięstwo w Białymstoku sprawi, że tam uwierzą w gabinetach też, że można o Mistrzostwo Polski powalczyć i jeszcze dołożą jakieś armaty trenerowi Rumakowi. Choć myślę, że gdyby wszyscy zawodnicy byli w miarę zdrowi, to Lech o tego mistrza może walczyć nawet tym składem, który ma.
Tak, no jeśli to ma zależeć od te wzmocnienia od zwycięstwa w Białymstoku, to może nie być wzmocnień, bo jak patrzymy na to, że od roku jedna drużyna wygrała w Białymstoku, to był Raków Częstochowa, jeszcze Marka Papszuna zmierzający po mistrzostwo, z Jagiellonią jeszcze Macieja Stolarczyka walczącą o utrzymanie, to no, to jest jeden z najtrudniejszych wyjazdów w lidze, to co Lech ma przed sobą. I tutaj ja też nie będę po meczu z Zagłębiem prorokował, bo akurat w przypadku Lecha wszystko może być szybko jasne, bo spodziewam się, mecz z Rakowem jest 3 marca, czyli to jest kończący tę serię 4 arcytrudnych meczów. No i tutaj Lech, jeśli nie wzniesie się na wyżyny w najbliższych tygodniach, no to już tego 3 marca może być pozamiatane. Natomiast jeśli się wzniesie, no to tymi meczami bezpośrednimi może się od razu wysforować nawet na pierwsze miejsce w tabeli na początku marca. Więc tutaj te sądne tygodnie właśnie teraz się rozpoczynają, właśnie nadchodzą. Dlatego przejdźmy jeszcze od razu do meczu na Stadionie Śląskim, do spotkania Ruchu z Legią, bo Legia ten mecz wygrała, można powiedzieć, no, zgodnie z planem, tak jak oczekiwali. Natomiast no, to też nie był taki jakiś zachwycający występ drużyny Kosty Runiajcia. Trzeba też powiedzieć, że od naszego ostatniego spotkania, od poprzedniego nagrania, Legia straciła podstawowego zawodnika, bo odszedł właściwie tuż przed pierwszym meczem wiosny Ernest Mucci. Świetny interes transferowy, różnią się kwoty, natomiast nawet gdyby były trochę niższe od kolportowanych, bo pojawia się 8, pojawia się nawet 10 milionów, ale nawet jak dla mnie, gdyby to było 6 z bonusami, to i tak to jest świetny interes, bo Mucci miewał zachwycające mecze w Europie. Natomiast nie było tak, że siła tego zespołu tak tydzień w tydzień zależała od Albańczyka, więc no, traktuję to jako skonsumowanie udanej jesieni w Europie, zarobienie wielkich pieniędzy na nim, a właśnie stworzenie przestrzeni dla kilku zawodników i no i Mark Gual, na którego czekają w Warszawie, aż zacznie grać chociaż trochę tak jak w poprzednim sezonie, gdy był królem strzelców Ekstraklasy, to on strzelił zwycięskiego gola i on może mieć trochę więcej miejsca do gry teraz, kiedy Mucciego nie ma. No to jest jakiś powiew optymizmu dla Legii, natomiast no, mnie nie porwał ten występ wicemistrzów Polski.
Jeszcze do tych transferów chciałem nawiązać, bo to tylko Legia w tym oknie transferowym sprzedała dwóch piłkarzy, którzy po prostu błyszczeli w europejskich pucharach. Pokazali się tam, czyli Muciego i Sysza, Patryka Sysza.
Nie,
No,
Bartosza Slisza.
Bartosza Ślisza, nie wiem co mi się tak ten Patryk do niego przyczepił, przepraszam. I to byli dwaj zawodnicy tacy, o których gdy się patrzyło na Legię i na potencjał sprzedażowy, to oni mieli największy. Oni ten potencjał pokazali w Europie i to pokazuje, jak cena piłkarza idzie w górę, gdy on potrafi zagrać, pokazać się na innym rynku niż Ekstraklasa. No to o tym transferze oczywiście trzeba wspomnieć, bo prawdopodobnie, znaczy na pewno, nawet jeśli są jakieś rozbieżności, chociaż ja widziałem tam jakiś dokument, że to było 10 milionów, z tego milion idzie do pierwszego klubu Muciego, do Tirany, więc Legia by zarobiła 9 milionów euro na tym transferze. No to jest chyba absolutny rekord Ekstraklasy,
Nie
jeśli
no,
chodzi
chyba Legii, wiesz co, bo
Legii,
Ekstraklasy, no
bo
to Kozłowski, Kamiński tam chyba wyżej i Moder przede wszystkim.
Moder,
No,
no,
no
no
więc
ale
chyba Legii.
rekordowy transfer Legii,
Tak.
więc trzeba o tym wspomnieć. No, a tak jak
To,
mówiłeś, no.
czekaj, ja jeszcze zanim do meczu przejdziemy, to chciałbym dorzucić w
No.
kwestiach transferowych. Za to trzeba Legię chwalić, natomiast mam wątpliwości. Bo Legia cały czas mówi o tym, że chce wprowadzać tych swoich młodych, ta akademia, żeby ona produkowała zawodników. I to, że Legia właśnie tracąc Slisza, tracąc Muciego, ale mając jednak szeroką kadrę, ściągała do Polski Czendrymą Zybę z Ligi Albańskiej na przykład. Wypożyczając Igora Strzałka do Mielca. Teraz no, Filip Rejczyk wprawdzie wszedł na 9 minut za Josue, więc może będzie wchodzącym, ale mają takich juniorów, o których się mówi, że to są no, najzdolniejsi czy jedni z najzdolniejszych w Polsce. Ten Rejczyk porównywany przez Runiaicia do Toniego Kroosa. To jest z tych naszych 17-latków z trzeciego, czwartego miejsca. Strzałek też miewał momenty. I teraz, kiedy wiadomo, nie oczekuję, że oni będą zawodnikami numer 12. 13 w drużynie, że wskoczą do pierwszego składu, ale mam trochę wrażenie, że Legia no mogłaby ich obsadzić w rolach 18-19, tak jak tego Rejczyka, który teraz wchodzi na parę minut, a ja widząc tego Strzałka w Mielcu w tej kolejce, a tego Czendrymą Zybę ściągniętego do Polski, może to będzie dobry zawodnik, ale tak jeśli chodzi o politykę klubu, to wydaje mi się, że patrząc na poprzednie lata, gdzie Mosur, Włodarczyk nie przebijali się w Legii, musieli wyjechać, żeby dostać szansę wyjechać do innych klubów i potem się okazywało, że są dobrzy, no to że Legia znowu idzie tą drogą, czyli mając możliwość wpuszczać trochę bardziej tych młodych, no to stawia im przed nosem gotowego piłkarza tam z Albanii czy z Kosowa no i trochę blokuje rozwój. Ja tutaj mam takie wrażenie, że mogłaby do tego podchodzić trochę inaczej, zwłaszcza, że w wielu klubach o tych młodych się mówi tak na siłę, żeby byli młodzi, no a Legia teoretycznie raz ma niezłą akademię, a dwa ściąga po prostu najlepszych młodych zawodników w Polsce razem z Lechem. No mają bardzo dobry scouting w tej kwestii, a potem ten przepływ do pierwszej drużyny jest zawsze blokowany w bardzo podobny sposób i trochę odczuwam, że teraz się to dzieje. To tylko taka dygresja transferowa, ale in minus jak dla mnie.
Tak. No to już w zasadzie wszystko powiedziałeś. Ja mogę tylko powiedzieć, że taka polityka może rzeczywiście wpłynąć na to, że zawodnicy z mniejszą ochotą, ci młodzi, utalentowani będą przychodzić do Legii, bo po prostu oni nie będą widzieli jakichś przykładów, pozytywnych przykładów. Dobra, ja miałem 16 lat, 17, dostałem ofertę z Legii, przyszedłem i po 2 latach dostałem szansę gry w pierwszej drużynie i mogłem się promować, bo takich właśnie przykładów jest coraz mniej, jeśli chodzi o Legię. Przynajmniej o zawodników z pola, bo bramkarzy to tam jakoś promują sobie, ale tych zawodników z pola, no, najlepszy przykład ten, który wspomniałeś, czyli Włodarczyk, Mosur, to byli ludzie, piłkarze, którzy powinni być promowani przez Legię, a ich rodzice byli piłkarze Legii, sami uznali, że lepiej dla rozwoju tych chłopaków będzie, jak oni Legię opuszczą i chyba złego wyboru nie dokonali. No ale o polityce Legii może już tyle. Natomiast jeśli chodzi o mecz, to powiem tak, ten na Stadionie Śląskim z Ruchem. Ta kolejka bardzo mi się podobała. Uważam, że była na fajnym poziomie. Wszystkie mecze były bardzo interesujące. Natomiast najmniej ciekawy i najsłabszy według mnie to był mecz Ruchu z Legią. Legia wygrała ten mecz doświadczeniem. Takie zwycięstwa w walce o Mistrzostwo Polski są niezwykle cenne. Miarę kontrolowała to spotkanie, nie pokazała może mnóstwo jakości, no ale na tle ruchu była widać ta jakość, była widoczna ta lepsza jakość Legii. No i miarę spokojne zwycięstwo, takie po prostu 3 punkty, które trzeba było wywalczyć, które trzeba było zapisać do swojego dorobku. Legia to zrobiła, dlatego też aż tak bardzo nie zamierzam jej krytykować, chociaż samo widowisko mnie trochę rozczarowało.
Tak, no o ruchu też trudno powiedzieć coś na podstawie tego meczu, bo ruchu nie będziemy wiosną oceniać na podstawie meczów z Legią i tego, jak on się zaprezentuje, jak on zapunktuje w tych meczach. Można powiedzieć tylko, że to był jeden z tych wieczorów, kiedy Ruchowi opłacało się grać na Stadionie Śląskim, bo ponad 37 tysięcy ludzi, no to wiadomo, że to są dużo większe liczby niż byłby w stanie przyjąć czy stadion w Gliwicach, na którym Ruch zaczynał sezon, czy stadion przy Cichej w Chorzowie, gdyby mógł tam Ruch grać, więc tutaj fajnie, że na takie mecze potrafią przyciągnąć tyle ludzi. No, a
Jeszcze,
jeśli
no.
chodzi o walkę o utrzymanie, no to oni po prostu od następnej kolejki będą musieli tutaj zacząć. Legia z kolei trzeba powiedzieć, bo to się wydaje takie no, oczywiste jakoś, że Legia jedzie do zespołu ze strefy spadkowej i wywozi 3 punkty. Natomiast z ŁKS-em Legia miała wielkie problemy i ostatecznie się skończyło remisem, jeśli dobrze pamiętam. Tak, zremisowała też z Puszczą Niepołomice, więc te wyjazdy do Beniaminków kosztowały Legię punkty, które mogą być bardzo ważne w kontekście walki o mistrzostwo. Doliczając dzisiaj Legii 4 punkty za ŁKS i za Puszczę zgubione, no to mielibyśmy ten zespół 2 punkty za liderami. Więc tutaj też trudno Legię krytykować, nawet jeśli nie wyglądała dobrze, no bo tym razem zrobiła to, czego jesienią nie potrafiła.
Ale ja bym tak też łatwo tego ruchu nie rozgrzeszał za ten mecz. Oczywiście trzeba sobie było zakładać, że się z Legią u siebie żadnego punktu nie wywalczy, no ale ten czas ucieka, te kolejki uciekają. Zostało 14 meczów, ruch jest dalej na 13 punktach i to nie była taka Legia, która była nie do ugryzienia, więc można było jednak pokusić się przynajmniej o ten remis. Natomiast w tej ofensywie ja nie widziałem w ruchu jakichś specjalnie nowych rzeczy. No oni chyba nawet jakiegoś bardzo groźnego, celnego strzału nie oddali. Sytuacji też zbyt wielu nie było. Na pewno jakiejś takiej stuprocentowej ruch nie wypracował. No, trener chwalił drużynę za organizację gry. No, jakoś to tam wyglądało. No, nie dali się totalnie z tej Legii zdominować, ale też no, nie widziałem w tym meczu takiego błysku w grze ruchu Chorzów, nawet takich momentów, że przynajmniej na chwilę, na parę minut coś tam przyciśniemy, że się zakotuje w tym polu karnym Legii. No, trochę mi tego brakowało i tak też trzymamy się zasady, że nie oceniamy, co będzie dalej, ale na razie większym optymistą odnośnie ruchu byłem po tych ruchach transferowych przed niż po meczu z Legią.
Tutaj trochę podobnie jak z Lechem, dość szybko może być wszystko jasne, bo oni na przykład w następnej kolejce grają z Wartą Poznań u siebie i to jest taki mecz dla nich, gdzie nie ma absolutnie żadnych wymówek i mówienia, że no, bo coś tam nie zagrało. Nie ma wymówek. Grają z Wartą u siebie. Jeśli mają się utrzymać w Ekstraklasie, to muszą zdobyć w tym meczu 3 punkty, inaczej po prostu się nie utrzymają i będziemy mądrzejsi w kwestii ruchu za tydzień. Natomiast jeśli chodzi o Wartę, to trzeba powiedzieć, że znowu na samym początku rundy ona pokazała tę swoją no, taką niesamowitą żywotność, że jak już się wydaje, że tam nic nie działa, że to jest wreszcie ten moment, kiedy wszystko się zacznie walić i kiedy mają problemy i w sparingach, czy w jakimś sparingu musiał Bartłomiej Babiarz, członek sztabu szkoleniowego, grać, biegać po boisku. Żadnych transferów, tuż nad strefą spadkową. No i na dzień dobry grają z Rakowem Częstochowa, mistrzem nieobciążonym już pucharami, który dokonał transferów drogich w zimie, kiedy inni nie kupowali, który się podleczył trochę, jeśli chodzi o te kontuzje. No i Warta zaczyna od strzelenia bardzo szybko 2 goli temu Rakowowi, po 20 minutach 2-0. No i przetrwała z wynikiem 2-1 przez całą drugą połowę. I Warta jest takim największym chyba zwycięzcą, czy jednym z największych zwycięzców pierwszej kolejki, zwłaszcza patrząc na zespoły walczące o utrzymanie, to są bardzo ważne punkty, niespodziewane, tak jak Ruch nie mógł kalkulować, że z Legią zdobędzie punkty i nie zdobył, to Warta też nie mogła kalkulować, że z Rakowem zdobędzie, a zdobyła i Raków jest tutaj wielkim przegranym z tej ścisłej czołówki, jeśli chodzi o walkę o mistrzostwo, to tutaj jest ostatnia drużyna, którą musimy omówić. Mówiliśmy, że Pogoń się tak na granicy walki o mistrzostwo utrzymuje, natomiast Raków jest dzisiaj za Pogonią po tej porażce. Jedyne, co Raków utrzymuje w grze o mistrzostwo jeszcze, to jest perspektywa zaległego meczu z Koroną Kielce. Jeśli Raków ten mecz wygra, to będzie miał 35 punktów, ale widzimy, to nie jest po prostu samograj. To nie jest tak, że Raków teraz będzie wychodził i rozjeżdżał wszystkich, bo potknął się od razu i no i tam się może zrobić ciepło, bo margines błędu Rakowa nie jest duży.
Raków mnie bardzo rozczarował. Ja tak właśnie oglądałem najpierw ten mecz, a potem zaczął się mecz jak Widzewa z Jagiellonią i po prostu widziałem ten Raków męczący się w ataku pozycyjnym, w jakimkolwiek ataku, bo nawet te kontrataki nie były zbyt dobrze wyprowadzane. No, taka po prostu to typ, taka drużyna, która się męczy w ofensywie, która jest lepsza od Warty piłkarsko, ale nie ma, po prostu nie potrafi znaleźć sposobu na to, żeby dobrze zorganizowaną obronę przeciwnika w jakikolwiek sposób rozmontować, żeby doprowadzić do dobrych sytuacji strzeleckich, a nawet jak już się udało, to te strzały nie były zbyt dobre, przynajmniej nie takie, żeby piłka wpadła do siatki i taki po prostu męczącą drużynę, męczący Raków i potem miałem Jagiellonię, która po prostu w ofensywie mnóstwo efektownych rozwiązań, fantazja, finezja i tak sobie pomyślałem, rzeczywiście no to, co ty mówiłeś w tej zapowiedzi przed tą rundą, że spodziewasz się, że Raków dalej po prostu będzie się totalnie męczył w ataku pozycyjnym. No a tutaj do takiej gry został zmuszony przez błędy w obronie, przez to, że dopuścił Wartę do sytuacji. Warta oddała dwa strzały. W pierwszej fazie meczu objęła prowadzenie 2-0. No i wydawało się, że Warta powtórzy trochę ten błąd w meczu z Legią na Łazienkowskiej, gdzie też prowadziła 2-0 i dała sobie doliczonym de facto czasie pierwszej połowy straciła bramkę chyba też z rzutu karnego i ta Legia potem jeszcze wyrównała. No tutaj jednak Warta obroniła to zwycięstwo. Myślę, że raczej zasłużone. No, Raków mnie bardzo, bardzo rozczarował. Liczyłem, że po tych przygotowaniach, po tych transferach, gdy już nie będzie miał pucharów w tyle głowy, to ta drużyna będzie jakoś lepiej funkcjonować, a na razie nie widzę tam większej poprawy w porównaniu z tym, co było jesienią, zwłaszcza pod jej koniec, gdy widać było, że ten Raków już tak jechał na oparach.
Tak, ja tylko chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że Warta w tym sezonie zrobiła 4 punkty na Rakowie. To niewiele drużyn mimo wszystko, myślę, będzie mogło po sezonie tak o sobie powiedzieć, bo zremisowali w Częstochowie 2-2 jeszcze na początku sezonu. No i tutaj wygrana. To na pewno są takie punkty, gdy będzie szło o walkę o utrzymanie, które dla Warty mogą ważyć mnóstwo, że z Rakowem jednak rywale z tej części tabeli rzadko wygrywają, rzadko robią 4 punkty na nich. I w ogóle tak sobie myślę, nie mam przygotowanej tabelki, ale zawsze mówi się o tych nowych trenerskich twarzach, które wchodzą do Ekstraklasy. Mszulczek już nie jest na tyle no, nowy, bo już pracuje na tyle długo, że już są świeżsi, jak Siemieniec, jak Dawid Szwarga, teraz Maciej Kędziorek czy Daniel Myśliwiec, ale Dawid Szulczek akurat dobrze sobie radzi w starciach z tymi kolegami równie młodymi albo trochę młodszymi, bo wprawdzie nie poradził sobie z Adrianem Siemieńcem, przegrał z Jagiellonią i w Pucharze Polskim, i w lidze, ale tak, wygrana na Widzewie z Danielem Myśliwcem, 4 punkty na Dawidzie Szwardze. Ciekaw jestem, bo oni wszyscy się znają, często razem pracowali w sztabach, często robili licencje trenerskie razem, chociaż Dawid Szulczek nie jest na tym obecnym kursie UEFA Pro, bo już ma te licencje, ale tutaj wychodzi, że on trzyma pozycję w tym takim rankingu 30-paruletnich trenerów właśnie w bezpośrednich starciach.
A propos trenera Rakowa, czy nie zaczynasz dostrzegać pewnych jakichś takich czerwonych światełek, które by zwiastowały, że on może niedługo zakończyć pracę w Rakowie?
No czekaj, skoro pytasz, to znaczy, że dostrzegasz,
Znaczy,
więc powiedz.
mnie takie coś rzuciło się w oczy w jego pomeczowej wypowiedzi, gdy on użył takiego sformułowania: dopóki będę pracował w Rakowie, to będę coś tam robił, już mniejsze z tym co. Ale takie pierwsze, jak gdyby z jego strony zauważyłem, że ta praca w Rakowie niekoniecznie musi być dla niego taka pewna, że jego pozycja może być taka pewna. Ja bym się nie zdziwił, że Raków, na przykład ratując sezon, mógłby dokonać jakiejś zmiany, nawet w trakcie.
Wiesz
To
co,
są takie
znaczy
moje
ja
spekulacje, no
zwykle
Raków.
ufam twojej takiej intuicji
Jesteś taka.
zawodowej, a natomiast tutaj no mimo wszystko zapamiętuję, że to mówisz, będę szukał sygnałów, natomiast nie widzę sam jeszcze jakichś
Jeszcze
takich
nie.
i wydaje mi się, że no okej, po sezonie, jak się okaże, że przegrali ten sezon, że tylko też zastanawiam się, co to będzie przegranie. Jeśli nie zdobędą mistrzostwa, będą w pucharach. To też wszystko
Znaczy nie,
zależy, w jaki
to
sposób,
dla
ale
mnie.
myślę, że mimo wszystko tam nie będzie nerwowych ruchów, że to nie będzie, że
Znaczy.
Raków nie będzie ratował sezonu, tylko tam, że trochę jednak będzie racjonalniej myślał, no chyba, żeby zaczęło zagrażać, że nie wejdą do pucharów w ogóle
No
w końcu.
właśnie, no dla Rakowa co? Dla Rakowa porażką w tym sezonie będzie brak kwalifikacji do pucharów.
Tak, ale do
Bo,
tego jest
albo
jeszcze daleko mimo
jeszcze
wszystko.
daleko, ale taki scenariusz sobie spokojnie możemy wyobrazić, jeśli Raków będzie tak grał, jak gra do tej pory. No bo Puchar Polski to jest, jak wiemy, jeden mecz decyduje dyspozycja dnia. Można wejść do finału, można nie wejść, można wcześniej odpaść, a poza tą czwórkę spokojnie Raków może wylecieć, no bo jest solidna konkurencja i wtedy myślę, że tu mielibyśmy zmianę trenera w czerwcu, że to nie będzie taki długotrwały projekt
No ale
jak w
właśnie
przypadku
kluczowe, powiedziałeś w czerwcu,
Marka
i ja to się
tak,
zgadzam, że przy katastrofie jakiejś to w czerwcu tak, ale jesteśmy w lutym, gdzie są sygnały niebezpieczne, ale mimo wszystko w lidze na razie jeszcze są w walce o mistrzostwo, w walce o puchary to pewnie będą jeszcze długo, mimo wszystko, więc tutaj nie rozstrzygnie się raczej szybko, że już nie ma szans skończyć w pucharach. Puchar Polski, no mają mecz z Piastem wyjazdowy, taka potencjalna pułapka,
Pułapka, no mówię.
trudny mecz w lutym, więc może jest oczywiście ryzyko, że coś pójdzie nie tak. Jeśli pójdzie nie
Znaczy nie,
tak,
no
no
ja
to...
myślę właśnie, że w tym kierunku, że gdyby nastąpiło ta porażka w Gliwicach, czyli żegnamy się z jedną ścieżką pucharową, czyli Pucharem Polski i coś by dalej nie szło w lidze, to nie jestem do końca przekonany, czy jednak nie zwyciężyłoby przekonanie, że ratujmy jednak sezon.
No ciekawe, zobędziemy
Do
patrzeć.
zwłaszcza, że jest sporo takich głosów też krytycznych. Tak czytałem trochę Twittera kibiców Rakowa i sporo jest głosów krytycznych wobec trenera. No mówię, ja nie przypuszczam, żeby w tej chwili Raków zdecydował się, żeby w Rakowie było tyle cierpliwości, ile było do Marka Papszuna, który owszem realizował cel, ale też nie było to takie wszystko grzeszło jak spłatka, bo generalnie Raków tak robił krok po kroku. Marek Papszun te cele realizował, ale myślę, że Raków w tej chwili wszedł na taki poziom już finansowy i oczekiwań, że Dawid Szwarga na taką aż cierpliwość nie będzie mógł liczyć, jak miał Marek Papszun.
Swoją drogą to jest piękne, bo jesienią trzeba by, znaczy nie brakowało głosów, że a Papszun przereklamowany, przyszedł Szwarga, wszedł do pucharów, w lidze ma tyle punktów, że tam jest cały czas w ścisłej czołówce, więc tak naprawdę to Papszun przegrany całej sytuacji. A teraz zaczynamy powoli dyskutować o tym, czy Szwarga dotrwa do końca sezonu. No to pokazuje, no ja cały czas byłem po prostu przekonany, że za wcześnie na głosy, że ktoś tu jest przegrany, wygrany. Na razie wciąż jeszcze nie wiemy o
Oczywiście.
Dawidzie Szwardze za wiele, jeśli chodzi o jego trenerską pracę. Teraz się dowiemy bardzo dużo przez najbliższe pół roku, kiedy ma po prostu wszelkie możliwe narzędzia, ma komfort grania w rytmie cotygodniowym. No i zobaczymy, co zrobi, mając takich piłkarzy, co będzie w stanie z nimi osiągnąć. Początek na pewno to jest zimny prysznic, ale mimo wszystko jeszcze no spokojnie patrzy, co Raków będzie dalej robił. Wspomnieliśmy o Piaście, że to jest potencjalna pułapka, i tak po tym, jak zakończył poprzedni rok Piast zwycięstwami, przełamując tę serię remisów. Po sprowadzeniu Fabiana Piaseckiego do ataku, wyleczeniu Kamila Wilczka, raczej panowała zgodność, że to będzie zespół, który znowu wiosną będzie silniejszy. Natomiast początek tego roku wypadł fatalnie dla zespołu Aleksandra Wukowicza, bo nie dość, że przegrane derby na własnym stadionie to zawsze bolą, zwłaszcza że mówi się o tych derbach, że to nie są takie prawdziwe, to znaczy nie są takie duże derby Śląska, ale to jest perspektywa Górnika Zabrze. No, dla Górnika Zabrze największym rywalem jest Ruch Chorzów. Mecz z Piastem jest drugi w kolejności, jeśli chodzi o te lokalne rywalizacje, ale dla Piasta jest inaczej. Akurat z perspektywy Piasta to jest najważniejszy mecz w sezonie. No i przegrana z Górnikiem boli, ale przegrana z Górnikiem w taki sposób, to myślę, że była wręcz zaskakująca, bo do pewnego momentu było 3-0. Dla Górnika Piast skorygował ten wynik, przegrał 1-3, ale bardzo rzadko się Piastowi zdarzało, nawet jeśli przegrywał u siebie, chociaż to była dopiero druga porażka u siebie w tym sezonie. To były mecze na styku. No, trzeba było naprawdę się mocno natrudzić, żeby tam wygrać, a Górnik. Tak, wydaje mi się, że bardzo spokojnie to zrobił. Ja byłem zaskoczony tym, jak ten mecz przebiegał i do jakiego stopnia na luzie Górnik wygrał na tak trudnym terenie.
Tak, mnie też bardziej Górnik zaskoczył niż Piast rozczarował, bo mimo wszystko nie spodziewałem się, że Górnik od razu wejdzie na taki wysoki poziom, że zagra tak dobry mecz, no ale widać, że trener Jan Urban świetnie przygotował drużynę, przynajmniej do tego meczu, że tam wszystko fajnie funkcjonowało. No i to, co ty mówiłeś, że nie ma co się martwić, że odejdzie Jokota, bo jest Kapralik, który go może zastąpić bez problemu. No i on rzeczywiście no, rozegrał chyba najlepszy mecz od kiedy przyszedł do Górnika. No jest do Górnika tylko wypożyczony. Podobno nie ma opcji transferowej, no ale myślę, że jeśli on będzie tak grał jak w tym meczu, to Górnik jednak zrobi wszystko, żeby go wykupić. No a jeśli chodzi o Piasta, no to wszyscy martwiliśmy się, znaczy martwiliśmy się, wskazywaliśmy, że brakuje jakości w ofensywie, że brakuje napastnika, że nie ma kto wykańczać tych akcji. Tymczasem tutaj się pojawił problem większy w defensywie, bo jednak ta defensywa Piasta no, miała swoją markę i tak jak mówiłeś, Piast może meczów nie wygrywał, ale też nie przegrywał i ciężko było z tym Piastem wygrać, ciężko mu było strzelić gola, a tutaj no, trochę takich prostych błędów, no ale z drugiej strony też te akcje Górnika były dużej jakości, no i Łukasz Podolski znowu odpalił swoją petardę. No widać, że jest to inny trochę piłkarz niż jesienią, bo co by nie mówić, tą jesień miał mało udaną, więc jeśli on będzie grał tak jak w tym spotkaniu, to Górnik też dodatkowo na tym zyska.
Tak, tutaj w tym meczu, jeśli chodzi o gole, to było widać taką cechę Piasta. To rzadko się objawia, ale tutaj przegrali w kwestiach wzrostowych, powietrznych może, no bo oni są zdecydowanie najniższą drużyną w lidze. To jest tam średnia 178, no zdecydowanie najniższą. I zazwyczaj Mosur niski, ale dobrze grający głową, Czerwiński nie za wysoki, ale dobrze grający głową, potrafili to rekompensować. A tutaj typowo pierwsza bramka z przegranego pojedynku główkowego z Musiolikiem, który strącił piłkę świetnie do Kapralika za plecy swoje po długim podaniu. Bardzo prosto, ale właśnie kluczowy pojedynek powietrzny przegrany. Przy drugim golu w polu karnym własnym przegrany kluczowy pojedynek, potem Kapralik tylko zamyka akcję i to był moim zdaniem rozstrzygający element, że Górnik tutaj te pojedynki powietrzne był w stanie wygrywać. A co do Podolskiego, to bardzo muszę powiedzieć, że cieszę się, bo irytowała mnie ta narracja, która się pojawiła jesienią, że no, Górnik zaczął dobrze grać, bo Podolskiego nie ma. Oczywiście, że czasem się tak lubi podkręcić, co to będzie, co teraz zrobi Jan Urban. A Jan Urban, jego mądrość jako trenera polega na tym, że po prostu mieści dobrych piłkarzy w składzie i nie poddaje się takim właśnie jakimś głosom, że a Podolski tak naprawdę to nie pomaga, a przeszkadza Górnikowi. Nie, jak jest zdrowy, to taki piłkarz znajdzie się dla niego miejsce i warto dla niego znaleźć miejsce. Więc takie wejście w rok na pewno no, jest dobre dla Górnika, dla naszej ligi, jak Lukas Podolski strzela gola, wpada w objęcia Jana Urbana. To jest największą siłą tego trenera, zawsze to się mówi, jest umiejętność takiego przebijania jakichś potencjalnych balonów, które potrafią pęcznieć w innych klubach, kończą się konfliktami, kończą się jakimiś nieporozumieniami. Między Urbanem a Podolskim też było jak było pod koniec tego pierwszego pobytu, natomiast widać, że Jan Urban potrafi go wykorzystywać dla tej drużyny sportowo. Górnik go nie wykorzystuje marketingowo tak, jakby mógł, ale Jan Urban wykorzystuje go
Ale
sportowo jak tylko może.
oczywiście, ale mi się też podoba takie podejście, bo Jan Urban nie pada jakby na kolana przed Podolskim. To nie jest też tak, że on po prostu, bo czasami trenerzy, którzy, jak jest zawodnik w drużynie, który ma zdecydowanie większą pozycję i ma ogromny wpływ na to, co się mówi o klubie, jak ta drużyna gra, to czasami tacy trenerzy są trochę w cieniu albo boją się, a Jan Urban nie boi się nawet go trochę skrytykować, bo widziałem taki wywiad przed sezonem, udzielił, że gdyby w normalnym klubie chyba użył coś takiego sformułowania, ktoś tak zachowywał się, czy publicznie mówił coś takiego jak Podolski, to by z tego klubu wyleciał. Więc oczywiście on tam nie ma pretensji do Podolskiego za tą jego taką działalność związaną już poza sportową, związaną z Górnikiem, gdy on krytykuje te sprawy organizacyjne, no ale też czasem mu jakąś tam szpileczkę potrafi wbić i to nie jest tylko tak, że Jan Urban się jak gdyby boi, bo ja zaatakuję Podolskiego, to potem mogę mieć jakieś problemy w drużynie czy z nim, ale poza tym no, to jest piłkarz, który był gwiazdą i myślę, że on umie to, co mówiłeś, takie gwiazdy wyrastające ponad zespół, umiejętnie prowadzić i wykorzystywać je do celów sportowych.
My tego w Polsce trochę nie czujemy, ale Lukas Podolski w Niemczech przez całą karierę, o reprezentacyjnej mówię, to chodził za takiego zawodnika, który potrafił właśnie różnego rodzaju afery, które się zawsze wokół reprezentacji, jakieś kontrowersje pojawiały. Potrafił je jednym jakimś powiedzonkiem swoim obrócić w żart, trochę właśnie spuścić balon, który tam pęczniał. I Jan Urban ma podobną umiejętność. Ja przypominam sobie, no nie jest to może najbardziej lotny przykład, ale cała Europa, kiedy Joachim Löw tam był nagrany w różnych niezręcznych sytuacjach, no to wszyscy tylko o tym dyskutowali, jak szatnia to przyjmuje, co, że się na pewno z niego śmieją. No i został oczywiście Podolski o to spytany zaraz na konferencji prasowej. No i on tak, pamiętam, wzruszył ramionami i powiedział: Każdy z nas czasem drapie się po jajkach. No i oczywiście cała sala w śmiechu, cytaty poszły. To są takie rzeczy, że on potrafi czasem potrafił w taki sposób zamknąć temat. I dla mnie to są dwaj pozytywni bohaterowie, trochę do siebie podobni, chociaż nie zawsze wiem, czy oni o tym wiedzą, ale koniec końców nie jestem zdziwiony i cieszę się, że oni się dogadują, bo w gruncie rzeczy no to mają pewne podobne cechy i dla dobra górnika jest to, żeby Jan Urban trzymał Podolskiego w ryzach, a Podolski, żeby był sobą i też czasem nie godził się na jakieś dziadostwo, które jest w górniku, bo on ma po prostu siłę, żeby te dziadostwo zmieniać. Dlatego dla górnika kończy się ten mecz znakomicie, zaczyna się rok świetnie, bo to jest kontynuacja już bardzo dobrej końcówki jesieni. I to sprawia, że Górnik jest na 7. miejscu, czyli jest na razie najlepszą z tych drużyn niewalczących o mistrzostwo. No ale to jest tylko 3 punkty za Rakowem, oczywiście przy meczu rozegranym mniej. Natomiast ze wszystkich drużyn, o których już przez godzinę rozmawiamy, chyba nikt nie jest mimo wszystko, nawet Warta, tak zadowolony po rozpoczęciu roku jak ekipa Krakowi, która wygrała 6-0 z Radomiakiem. Krakowi wychodziło w tym meczu absolutnie wszystko. No, strzelali gole ofensywni piłkarze, strzelali po pięknych akcjach. Jak się ogląda te gole, które Krakowia strzelała, to prawie wszystkie były strzelone z w sumie trudnych sytuacji. To znaczy strzał z pierwszej piłki, wolej jakieś rzeczy, które równie dobrze mogły lądować i często lądowały w trybunach albo nietrafiane były. A tutaj co dotknęli, co kopnęli, to wpadało. Oczywiście o tym meczu rozmawia się wyjątkowo trudno, to znaczy ocenia się zespoły wyjątkowo trudno, bo w pierwszej minucie już wyleciał z boiska Leonardo Rocha z czerwoną kartką, zasłużoną ze wszech miar, ale jednak trochę pechową, że tutaj w ataku na Patryka Sokołowskiego nie było żadnej premedytacji, natomiast atak był bezsprzecznie groźny. No i to ustawiło cały mecz i dla Krakowi, i dla Radomiaka. Z drugiej jednak strony, tak można byłoby powiedzieć, gdyby Krakowia wygrała, nie wiem, 2-0, 3-0 po kontrze w ostatniej minucie. No to wtedy można by było łatwo usprawiedliwiać. Natomiast nawet grając przez 90 minut w dziesiątkę, są sposoby, żeby nie przegrać 6 bramkami. I Radomiak po prostu, no skończyło się to kompromitująco dla niego. Mogło się skończyć po prostu boleśnie, było kompromitująco. W końcówce jeszcze, i to już z głupią czerwoną kartką, wyleciał Michał Kaput z boiska. Wykartkowali się w tym meczu. No, dużo poszło nie tak od razu dla ekipy Radomiaka. No a Krakowia ma prawo wpaść w taki, no tak, taką, nie wiem, czy już euforię, ale jednak bardzo pozytywnie się nastroić, bo jak patrzymy na to, co się działo, no to wygrana na koniec jesieni z Legią to już był taki ważny krok do przodu, wyjście ze strefy spadkowej, zimowanie w bezpiecznej strefie. Później dobrze przyjęte zatrudnienie nowego prezesa jako taki, no, obietnica, że może się coś dobrego będzie działo w klubie. Teraz wejście w nową rundę, wygrana 6 bramkami, najwyższa od 2016 roku. No, chyba nic nie mogło się potoczyć lepiej dla Krakowi.
Tak, widzę, że na koniec zostawiłeś dwa mecze do omówienia, na których byliśmy na trybunach, oglądaliśmy je z trybun, nie sprzed telewizora. Rzeczywiście Krakowi taki mecz był bardzo, bardzo potrzebny, bo w klubie naprawdę dużo się zmienia. Jest nowy prezes, nowe struktury, zupełnie no, nowy sposób zarządzania klubem. Wszystko tam się zmieniło, łącznie z biurem prasowym. Także te zmiany są obiecujące, no ale one wtedy będą miały sens, jeśli za tym pójdzie jakiś wynik sportowy, jeśli kibice dostaną potwierdzenie tych zmian na boisku. I tutaj, no i tutaj właśnie taki mecz, który no, z punktu widzenia kibica danej drużyny, która wygrywa, był to mecz idealny, no bo w zasadzie po przystanie już 1-0 po pierwszej bramce widać było, że Krakowia na pewno tego meczu, na pewno ten mecz wygra, bo przeciwnik już został w zasadzie powalony, a potem było już tylko okładanie i tego rywala dobijanie, ale cały czas na wysokim poziomie i jakość tych akcji była naprawdę imponująca, tak jak mówiłeś, że to nie były jakieś tam takie bramki, no może ta druga, taka trochę samobójcza, taka troszkę no, szczęśliwa, ale generalnie no, dużo było w tym meczu elementów takich, które mogły się podobać, choć oczywiście trener Jacek Zieliński w swoim stylu na konferencji prasowej cały czas tonował nastroje, że nie wpada w euforię i chyba dobrze, bo rzeczywiście no, trzeba jednak mieć z tyłu głowy to, że ten Radomiak grał w dziesiątkę i w zasadzie bardzo szybko też się poddał. Były takie momenty, może dwa, trzy w tym meczu, że coś tam próbowali, nawet strzelili jednego gola przy stanie 0-2, takiego kontaktowego, nie został uznany z powodu spalonego, no ale no, gdyby ta bramka padła, nie mówię, że Radomiak by zremisował przynajmniej, no ale może nie byłoby to tak dotkliwe, może ta drużyna nabrałaby jakiejś większej wiary i nie oddała łatwo pola, tak jak to zrobiła, no ale takiego punktu zaczepienia nie było i Krakowia naprawdę robiła, co chciała. No, jedyne takie zmartwienie, jakieś po tym meczu, jakiś niepokój, to no to fakt, że się wykartkowało dwóch obrońców, Gita i Skovgaard, nie będą dostępni w najbliższym meczu ligowym. No i wciąż nie wiadomo, co z Sokołowskim, bo który właśnie był ofiarą tego faulu Roszy na samym początku, wytrwał ponad 60 minut, no ale potem mówił, że ma jakiś problem że ze stawem skokowym i może to być jakaś przerwa, która potrwa chwilę, także podejrzewam, że nie będzie dostępny też na najbliższy mecz, więc znowu jakieś tam problemy kadrowe Jacka Zielińskiego dopadną i właśnie to, co o czym podkreślaliśmy, że ta kadra Krakowi jest cały czas za skąpa, nie jest na tyle liczna, żeby można było wierzyć w to, że Krakowia utrzyma tą powtarzalność. I ja mówiłem, spodziewałem się, że Krakowia dobrze zagra, bo po prostu widziałem jej sparingi i widziałem, że ta drużyna jest po prostu w formie, że jest dobrze przygotowana. Oczywiście sparing to sparing, ale widać po prostu, jak zawodnicy się poruszają, jak rozgrywają, w jakiej są dyspozycji. To znalazło potwierdzenie. Zobaczymy, na ile tej pary wystarczy, bo do tej pory w przypadku Krakowi było tak, że te starty były udane, a potem czegoś brakowało, a brakowało po prostu szerokości kadry.
Na pewno gdyby Patryka Sokołowskiego zabrakło, to byłaby duża strata, mimo że w tej strefie boiska akurat Krakowia jest najlepiej obsadzona teraz, bo z ławki weszli Atanasow, Oshima. Atanasow strzelił gola w pierwszym kontakcie z piłką, potem jeszcze za faul na nim była czerwona kartka dla Kaputa, więc no też się dobrze zaprezentował, też coś zrobił. Oshima też gwarantuje poziom, ale Sokołowski podobał mi się. Od razu miał to wejście do drużyny, tak miało się wrażenie, że jest nowy lider środka pola, że przez niego przechodzi wiele akcji, tak jak mówił Jacek Zieliński, że chciałby kogoś, kto będzie dyktował tempo, to Sokołowski w tym meczu kimś takim był. Natomiast nieobecność Gicy to będzie przerwanie naprawdę imponującej serii, bo on od meczu z Legią Warszawa kończącego sezon 2021-2022 grał we wszystkich meczach od pierwszej do 90 minuty. To był jedyny taki zawodnik w lidze z pola i jeśli chodzi o bramkarzy, nikt takiej serii nie miał. Ostatnim był jakiś czas temu Jan Grzesik jeszcze w barwach Warty Poznań, kiedy grał wszystko od pierwszej do 90 minuty i ta żółta kartka przerwie serię. Mam też takie wrażenie co do Virgila Gicy, że chociaż jest prawonożnym zawodnikiem i powinien się najlepiej czuć naturalnie jako półprawy środkowy obrońca w systemie z trójką, to kiedy on jest ustawiany na tej pozycji, to zawsze są jakieś problemy, zawsze coś mu nie wychodzi, miewa błędy, że on jest znacznie pewniejszy grając jako półlewy stoper. Teoretycznie Jacek Zieliński ustawił wszystkich w tym meczu tak, jak miało być, jak można się było spodziewać, czyli lewonożny Skovgaard po lewej stronie, prawonożny Gica po prawej, ale no, on zszedł już w przerwie, mając kartkę tak naprawdę za odkopnięcie piłki. Gdyby sędzia Arys się uparł, to mógł mu wlepić drugą żółtą kartkę. No i było parę takich momentów, kiedy Gica nie zaprezentował się dobrze, więc jestem ciekaw, jak będzie układał trener Zieliński, ale to już nie od następnego meczu, tylko od kolejnych. Jeszcze ma jak zestawić jedenastkę, nawet przy nieobecnościach Sokołowskiego, Skowgarda, Gicy, no to wskoczą pewnie do składu Bitri, który już zagrał 45 minut, Kornel Rupa, no i właśnie Atanasów chociażby, no i jedenastka będzie wyglądała normalnie, natomiast znowu będzie problem, kogo wpuścić z ławki, jeśli coś pójdzie nie tak, jeśli trzeba będzie zmieniać. No, od kwestii szerokości kadry Cracovia jeszcze pewnie długo nie ucieknie, musiałaby dokonać kilku transferów, ale zaczęło się świetnie. Natomiast jeszcze chciałbym słowo o Radomiaku. Rozmawiałem przed meczem z trenerem Kędziorkiem. No i tak mówimy, że no Pedro Henrique wiadomo strata, ale mają zmiennika takiego, że właściwie no lepiej nie można, mają gotowego zawodnika. No a on mówi, no ale przydałby się zmiennik zmiennika, bo nigdy nie wiadomo, za chwilę coś pójdzie nie tak, nie chcę zbyt optymistycznie podejść, jeszcze jest okienko transferowe, więc chciałby jeszcze jakiegoś napastnika oprócz Roszy. No i się okazuje, że w pierwszej minucie już nowej rundy Rosza się wykluczył z tego meczu, z następnego meczu, pewnie z jeszcze kolejnego i bardzo szybko te słowa, że ktoś by się przydał, znalazły potwierdzenie. Ściągnęli mającego przeszłość w Premier League Bruno Jordão, który pewnie będzie musiał bardzo szybko wskoczyć, bo właśnie wykartkowany środek pola na kolejny mecz z Pogonią Szczecin, więc no Radomiak ma od razu duże ryzyko, że źle wejdzie w rundę, bo przecież można sobie wyobrazić, że nie da sobie rady z Pogonią Szczecin. Nie byłaby to wielka niespodzianka, gdyby sobie nie dał rady. No i po porażce 0-6, porażka u siebie nawet z Pogonią, to już byłby problem. Więc oni są pierwszą drużyną, która już pod jakąś presją będzie grała w następnej kolejce.
Tak, no ja trenera też o tych napastników już po meczu zapytałem na konferencji, on tam już był bardziej stanowczy i stwierdził, że napastnik kolejny, pozyskanie napastnika to jest konieczność i zapowiedział, że coś w tym kierunku jest robione, więc podejrzewam, że może w tym tygodniu ktoś do Radomiaka dołączy. Tam chyba na ten mecz im czterech piłkarzy wypadło. Najbliższy, więc też problemy będą, bo też ta kadra Radomiaka aż taka szeroka nie jest. No i tak się troszkę to potwierdziło, to co mówiłem przed sezonem, że tam, jak pytałeś mnie o takich nieoczywistych kandydatów do zamieszania się w walkę o utrzymanie, wskazałem trochę tak może na wyrost Radomiaka, no ale teraz. Jakby się ten scenariusz, czyli ewentualna porażka z Pogonią sprawdził, no to na razie Radomiak jeszcze na razie Radomiak jest po prostu na drodze do tego, żeby się do tej grupy zespołów walczących o utrzymanie włączyć. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Na pewno no, taka porażka 0-6 zostawi jakieś piętno na drużynie, więc nieciekawie może być w najbliższych kolejkach w Radomiu.
Tak, z drugiej strony, no wiadomo, na razie przegrali jeden tylko mecz, mimo że bardzo dotkliwie, no to meczu z Pogonią jeszcze nie przegrali i wszystko tutaj się
Tak,
może
oczywiście.
wydarzyć. Natomiast zrobił się w takim środku tabeli, między środkiem a dołem tabeli, zaczyna się robić ścisk, a ten ścisk jest także spowodowany tym, że no, absolutnie kluczowy mecz dla swoich losów tej wiosny wygrała Stal Mielec w tej kolejce z Puszczą Niepołomice. No a dramaturgii było naprawdę sporo. To był mecz rozpoczynający rok 2024 w Ekstraklasie. Puszcza w swoim stylu objęła prowadzenie na początku tego meczu. Objęła prowadzenie nie w swoim stylu, bo nie po stałym fragmencie gry, a po wysokim pressingu odebrali piłkę. Złe zagranie Rafy Santosa we własnym polu karnym, wykorzystała to Puszcza, no i potem dzielnie starała się robić to, co robi zwykle, czyli biegać za piłką, zamykać przestrzenie. 122 kilometry pokonane w tym meczu, czyli no, ponad normę nawet Puszczy Niepołomice. Mnóstwo wysiłku włożone, ale koniec końców w ostatnich 10 minutach mam poczucie, że jednak wygrał zespół, który lepiej grał w piłkę przez większość meczu, który miał większe umiejętności techniczne, wyższą kulturę gry, że Puszcza była blisko, że były scenariusze, żeby wybronić w tym meczu wygraną albo chociaż remis, ale trudno powiedzieć, że to była niezasłużona wygrana Stali. Bohaterem Piotr Wlazło, którym asysta i gol w ostatniej akcji meczu i w ogóle bardzo dobre zawody, ale też kilku zawodników Stali naprawdę dobrze się prezentowało w tym meczu. Dobre wejście Igora Strzałka. Dziwiłem się, że Rafa Santos, który przez całą jesień w ogóle prawie nie grał, nagle wyszedł w pierwszym składzie. Natomiast po tym, jak wszedł za niego Strzałek, ożywiła się gra ofensywna Stali. No i tam po prostu jest, na tle puszczy było widać, że jest kilku piłkarzy wyższej klasy niż ma Puszcza Niepołomice. I, no i Stal wygrała arcyważny mecz, odsunęła się od puszczy, odsunęła się od samego dołu tabeli. Oczywiście dalej nie jest bezpieczna, ale aktualnie jest na 8. miejscu, mając jeszcze do rozegrania mecz z ŁKS-em. I teraz z trochę mniejszą presją Stal będzie przystępować do meczów trudnych ze Śląskiem, z Rakowem Częstochowa, gdzie może coś zdobyć, może coś wygrać, może sprawić problemy, ale nie jest na takim musiku, że koniecznie musi faworytowi urwać punkty, bo znajdzie się w strefie spadkowej.
Tak, no to był bardzo ważny mecz dla obydwu drużyn, jak to mówił trener Kiedyś o 6 punktów. Oczywiście wyświechtane powiedzenie, ale taki naprawdę był. I no długo wydawało się, że ten scenariusz taki, że ta Puszcza po prostu w swoim stylu to spotkanie wygra, jest całkiem realny. No, brakowało kilku minut do tego. Bramka na 1-1 padła w 83 minucie, więc to zwycięstwo ewentualne Puszczy było bardzo bliskie, no ale to, co charakteryzuje Puszczę, że ona gra w swoim stylu, nikt się po niej niczego innego nie spodziewa, no i raz na jakiś czas udaje jej się wygrać, a częściej się nie udaje. No i od tego będzie zależała jej przyszłość. No jeśli tych meczów, w których ona, nie wiem, wyjdzie na prowadzenie i je zdoła utrzymać, będzie więcej, to się pewnie utrzyma. No ale jeśli te scenariusze będą się powtarzać, takie jak z Mielcem czy z innych spotkań z jesieni, to będzie bardzo trudno. Oczywiście oni jeszcze trafią na drużyny, które będą bardziej nad nią dominować, jeśli chodzi o umiejętności czysto piłkarskie, czysto techniczne. No ale tutaj nawet Stal, która aż tak bardzo umiejętnościami od Puszczy nie odbiega, jednak no widać było, że to jest trochę wyższa kultura gry, jeśli chodzi o rozgrywanie ataków. No poza tym no Puszcza musi być zabójczo skuteczna, a Puszcza miała naprawdę dwie takie możliwości, żeby chyba zamknęła ten mecz, bo jeszcze w pierwszej połowie fantastyczna interwencja Kochalskiego po strzale bodaj Serafina, taki strzał z pola karnego pod poprzeczkę, który znakomicie obronił Kochalski. No i potem jeszcze w drugiej połowie taka akcja, może nie stuprocentowa, no ale prawie, gdy Bartosz znalazł się sam na sam z bramkarzem i nie wykorzystał tego. Myślę, że gdyby Puszcza tą bramkę zdobyła na 2-0, to jednak już to zwycięstwo by dowiozła. On, trener Kiereś, bardzo chwalił swoją drużynę za ten mecz, no ale myślę, że też trochę przez wynik. No, oni zrealizowali swój cel, ale też sporo mankamentów w grze Stali było, zwłaszcza w pierwszej połowie. Mimo wszystko Stal nie grała jakoś super w tym meczu. I tak ten wynik, to zwycięstwo w doliczonym czasie gry wyszarpane na pewno zmieniło optykę, no ale też no Stal ma swoje problemy, choć jak powiedziałeś, zdobyła 3 ważne punkty i teraz będzie grała z nożem na gardle. Jeśli wygra ten zaległy mecz z ŁKS-em, który będzie niebawem, to w zasadzie można powiedzieć, że będzie miała dużo, dużo spokoju.
Tak, no ja bym powiedział, że mnie Stal przekonała w tym meczu mimo wszystko, że raczej jak Podobali mi się i właśnie imponowali cierpliwością. Grali, mieli ponad 70% posiadania piłki, co nie jest dla nich naturalnym stanem, a poradzili sobie z tą sytuacją, że oni jednak znacznie lepiej się czują, jak grają z Legią czy z Pogonią, mogą skontrować, mogą wyprowadzić szybką akcję, a tu bili głową w mur, kruszyli go, kruszyli, starali się, przerzucali z jednej na drugą, z jednej na drugą i w końcówce po prostu wykorzystali to, że rywal pękł. To był taki dla mnie trochę wyższy poziom niż wiele zwycięstw Stali Mielec w tym sezonie, gdzie po prostu bazowali na tym, że jest kilku zawodników, którzy potrafią zagrać kontrę i tyle. Natomiast zawsze ryzykowne jest tłumaczenie czegoś przygotowaniem fizycznym, ale ja mam i tutaj w ogóle nie zarzut do puszczy, ale mam takie poczucie, że oni tracą tyle punktów w końcówkach, dlatego że oni tego nie wytrzymują, takiego grania, że mają zawodników, którzy jako drużyna biegają najwięcej w lidze albo prawie najwięcej, że te 120 kilometrów to jest dla nich norma. Jeśli się spojrzy na sprinty, to jest bardzo dużo biegania sprintem. Ta drużyna biegowo wypada naprawdę dobrze w skali ligi. Jak się popatrzy, jakie inne drużyny potrafią nawiązać do takich wyników, czyli biegać dużo i biegać szybko, to są zwykle zespoły ze ścisłej czołówki. To nie dziwi, bo no to jest pewien rodzaj jakości, że potrafisz biegać dużo i szybko. Potrafisz utrzymywać intensywność. Raków biegowo jest na pierwszym miejscu, jeśli chodzi o sprinty, Pogoń przed Rakowem. A Puszcza Niepołomice często jest wysoko w tych klasyfikacjach i no nie ma cudów, to ona nie ma takich zawodników. Ci zawodnicy po prostu wypruwają się przez te 70-80 minut, dają ile mają, są mają taki wynik, jaki są w stanie wycisnąć do tego momentu, ale nie są w stanie w takiej intensywności wytrzymać 90 minut. I potem te ostatnie 20, czasem 30, czasem 15 minut to jest walka o przetrwanie, o po prostu wybronienie na ostatnich nogach tego korzystnego wyniku, który się ma. No i czasem się udaje, czasem się nie udaje, tak jak w tym meczu. Zabrakło niewiele, ale zabrakło i to jest powtarzalny scenariusz. Ja go typowo wiążę z tym stylem gry, czyli z bardzo dużym naciskiem na bieganie za piłką przez tak długo, jak się da. Widać, że oni się starają mocno zaczynać mecze, żeby w tym okresie, kiedy jeszcze mają siły, mieć jakąś zaliczkę, mieć co tracić, mieć z czego tracić, mieć jakąś poduszkę na tę trudną końcówkę. No, taką mam
Tak, no,
teorię co do nich.
trener Tułacz po tym meczu właśnie mówił, że oczywiście oni mieli swój pomysł na ten mecz. Ten pomysł jest taki sam praktycznie na każdy mecz, ale on mówił, żeby realizować ten pomysł, my musimy przynajmniej trochę utrzymywać się przy piłce, a nie tracić ją po pierwszym czy drugim podaniu. I to jest problem. No, jeśli ze Stalą Mielec ma się 30% posiadania piłki, to znaczy, że się za tą piłką biega, goni. To jest logiczne. No. Jak biegasz za piłką, no to nabijasz te kilometry, ale tracisz siły, których ci po prostu już w decydujących momentach czasami zabraknie, a jesteś wtedy o tą sekundę, o ten ułamek sekundy spóźniony, robisz jakiś głupi faul. W końcówce, tak jak to zrobił Serafin, zupełnie niepotrzebnie prowokujesz sytuację ze stałym fragmentem gry, no i tracisz gola i zwycięstwo, a w tym przypadku remis.
Tak, i na pewno jest to dla nich bolesne, natomiast Puszcza Niepołomica akurat jest w takiej sytuacji, że nie może to dla niej nic zmieniać. No, to był ważny mecz, można było zrobić punkty, ale oni muszą
Tak.
spróbować się otrząsnąć i spróbować zrobić to samo przy odrobinie lepszym wykonaniu, odrobinie większej ilości szczęścia za tydzień i za 2 tygodnie i za 3 tygodnie i po prostu liczyć, że wystarczy. Oni cały czas będą na styku, cały czas będą na granicy. Doprowadzenie do sytuacji, w której oni są na pograniczu strefy spadkowej w ogóle, to już jest ich sukces. No i no, nie przywieźli z tego wyjazdu punktów, ale tutaj trzeba, no nie ma chyba dla tego zespołu innej drogi. Oni muszą tak grać i po prostu liczyć, że się uda, że wystarczy. Chociaż widzę ryzyko, że tak jak w skali tego meczu, to tak samo będzie w skali sezonu, że jest blisko, że niewiele brakuje, że może się udać, ale koniec końców jakość piłkarska rywali i deficyty piłkarskie Puszczy, no, sprawią, że trochę zabraknie do utrzymania, no ale zobaczymy. Tutaj to jest pierwszy mecz. Zresztą Puszcza dość dawno w sumie nie przegrała, bo bardzo dobrze kończyła poprzedni rok. No więc nawet jeśli boli, no to trzeba wkalkulować, że raz na kilka kolejek Puszcza Niepołomice przegra mecz. Oczywiście teraz jedzie na Legię, to nie będzie dla nich łatwe, no ale są przykłady, choćby Stal Mielec, że można powalczyć o punkty na Łazienkowskiej. Zresztą Puszcza już z Legią u siebie zremisowała. Legia będzie po meczu z Moldę i przed meczem z Moldę, więc granie z Legią akurat w takiej kanapce z meczu pucharowego to może być całkiem niezła opcja dla Puszczy i muszą po prostu powalczyć o to, żeby być nieprzyjemnym rywalem.
No tak było latem, gdy właśnie Legia była wtedy zaangażowana w mecze pucharowe i przyjechała do Krakowa na mecz z Puszczą i nie wygrała. No a to jest to, co ty mówiłeś, no Puszcza, trener Tułacz nie nauczy tej drużyny grać inaczej, nawet chyba to nie ma najmniejszego sensu. No oni muszą po prostu doskonalić ten swój sposób, który mają gry i liczyć na to, że będzie się to częściej udawało niż nie udawało. No.
Myślę, że
Mielcu się nie
dla
udało.
nich
No.
może być ważne to, że wróci od następnego meczu Kamil Zapolnik, który wygrywa dużo pojedynków główkowych, często jest faulowany na połowie przeciwnika i może dać ten moment oddechu drużynie, którego brakowało w tym meczu, bo chociaż Maciej Firlej zaliczył asystę, więc może być zadowolony jakoś z debiutu, to właśnie w tym tego elementu nie miał. No, on biegał między obrońcami Stali, ale rzadko był w stanie zdobyć rzut wolny na połowie przeciwnika. No a oni od tego trochę zależą. Wiadomo, że nie mają zawodników, którymi sobie porozgrywają piłkę na spokojnie, utrzymają się przy niej jakoś dłużej, a właśnie zdobywanie stałych fragmentów gry, częste z dala od własnej bramki, to jest dla nich droga, żeby jakoś w trakcie tych meczów odpoczywać. Tutaj odpoczynku nie było, no i nie wytrzymali. My z kolei omówiliśmy wszystkie 8 spotkań, które się odbyły. Czekamy na ważny mecz Korony z ŁKS-em. Jeśli Korona ten mecz wygra, to wciągnie Puszczę Niepołomice pod kreskę, ale zobaczymy, co się wydarzy. My słyszymy się w następnym odcinku podcastu nie za tydzień, a w drugiej części tego tygodnia, bo chcemy porozmawiać o startującej rundzie wiosennej pierwszej ligi z głównym naciskiem oczywiście na Wisłę Kraków. Natomiast za dzisiejsze spotkanie bardzo już dziękujemy. Razem ze mną był Grzegorz Wojtowicz.
Dziękuję bardzo.
Ja się nazywam Michał Trela i zachęcam Was tradycyjnie do tego, żebyście dzielili się z nami swoimi opiniami, przemyśleniami, ocenami. To wszystko pomoże nam, żeby podcast docierał do jak największej liczby osób. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.